Naszym pierwszym gościem pani redaktor Małgorzata Pabis. Szczęść Boże, pani redaktor.
Szczęść Boże Ojcu i wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Pierwsza pozycja, którą pragniemy dziś zaprezentować w naszej audycji Czytać, aby być mądrym, to pielgrzymka Franciszka do Polski, Światowe Dni Młodzieży, 2016 rok, kronika. Pierwsza część to historia Światowych Dni Młodzieży. Natomiast druga część tej pozycji to 31 Światowe Dni Młodzieży, czas zacząć.
No, to jest pierwsza książka o Światowych Dniach Młodych i o Światowych Dniach Młodych. I tutaj muszę się pochwalić, bo już dopiero jest tydzień po tym, jak Światowe Dni Młodych się skończyły, a ja już mam ją od kilku dni. I myślę, że jest to taka pamiątka, którą powinien mieć każdy, kto był na Światowych Dniach Młodych, ale także ten, kto nie był, żeby sobie przybliżyć atmosferę tamtych dni.
Jeżeli patrzymy na 31 Światowe Dni Młodzieży, to też musimy spojrzeć na to wszystko, co było wydarzeniami od 1985 roku. Co najbardziej panią fascynuje w tej historii Światowych Dni Młodzieży?
Ojcze, mnie najbardziej fascynuje to, że Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił młodych i właściwie każde Światowe Dni Młodych to jest taka odpowiedź młodych z całego świata przybywają. Przybywają, bo chcą być blisko Chrystusa i to było widać tutaj w Krakowie. Oni przyjechali dla Pana Boga, oni przyjechali się modlić. Dla mnie kogoś, kto praktycznie codziennie jest w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, niezwykłe było to, że ci młodzi przychodzili, klękali, całowali posadzkę w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, przytulali się do bramy Bożego Miłosierdzia, trzymali ją tak, jakby chcieli się zanurzyć w tą bramę. Także jeśli ktoś mówi, że oni przyjechali tutaj turystycznie, pewnie taka część była, ale ci młodzi naprawdę przyjechali tutaj dla Chrystusa. Pewnie, że tego Chrystusa odnajdywali również we wspólnocie, bo chrześcijanin to człowiek radosny i oni byli bardzo radośni. Ale mnie fascynuje to, że młodzi ciągle, licznie odpowiadają na wezwanie Jana Pawła II i przybywają. Gdziekolwiek te Światowe Dni Młodych są ogłaszane, oni zawsze są.
W Krakowie 31 Światowe Dni Młodzieży, w wymiarze międzynarodowym to 14. 10 takich spotkań pod przewodnictwem Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, inicjatora, 2 pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI, no i 2 w Krakowie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Światowe Dni Młodzieży to hymn, to hasło, to logo, ale to też przemówienia, to również uchwycenie najważniejszych, najbardziej istotnych momentów tych Światowych Dni Młodzieży przez aparat fotograficzny. Co najbardziej zwróciło pani uwagę w tych historycznych wydarzeniach przed Krakowem?
Kiedy zastanawiałam się nad tym, co mnie najbardziej jakoś uderzyło w czasie tych Światowych Dni Młodzieży, to myślę, że spotkanie, o którym bardzo mało się mówi. Kiedy papież przyjechał w środę do Polski, miał pokazać się w papieskim oknie i wszyscy czekali tam w papieskim oknie. Natomiast młodzież włoska miała w tym czasie na Białych Morzach swój wieczór. Oni zebrali się przed sceną, bawili się, tańczyli, śpiewali, ale przed godziną 21 nastąpiła totalna cisza, ponieważ był telemost z Ojcem Świętym. Młodzi zadawali pytania Ojcu Świętemu i Ojciec Święty na te pytania odpowiadał. Padły 3 pytania, każde właściwie dotyczyło sytuacji na świecie. I Ojciec Święty powiedział młodym, którzy wyrażali swoje obawy o to, jak żyć w tym świecie, jak dzielić się wartościami chrześcijańskimi, kiedy ciągle zagraża nam terroryzm. I Ojciec Święty powiedział, że wszystko można zrozumieć, kiedy weźmie się pod uwagę 2 słowa: miłość i nienawiść. I wezwał młodych do budowania mostów. Pokazał, że nienawiść niszczy mosty, a miłość te mosty buduje. I dla mnie to było kluczowe spotkanie z Ojcem Świętym. Dopiero kiedy to spotkanie się zakończyło, Ojciec Święty wyszedł do papieskiego okna i wtedy pamiętamy, że mówił o zmarłym wolontariuszu. To było coś niesamowitego, dlatego że papież spowodował u młodzieży, że się wyciszyła. Zaczęła myśleć o wartościach bardzo poważnych, o śmierci, ale również o miłości i o nienawiści, o tym, że miłość buduje, a nienawiść niszczy.
W ramach 31 Światowych Dni Młodzieży w Krakowie Ojciec Święty również przybywa do Polski, do kraju, który ma 1050-letnią historię chrześcijaństwa, 1050 lat od chrztu. Też zauważa Pani w tej książce wizytę Ojca Świętego u stóp Pani Jasnogórskiej na Jasnej Górze, jak również odwiedziny w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.
No powiedzmy, że w tej książce znajdują się wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w czasie papieskiej wizyty, a nawet przed nią. Bo mówimy i o spotkaniu wolontariuszy, a ono miało miejsce zanim jeszcze oficjalnie rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży, aż do papieskiego wylotu i telegramu, który Ojciec Święty wystosował do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. I tak, jest tam opis i zdjęcia, jest homilia z Jasnej Góry i jest ta wypełniona ciszą i modlitwą wizyta w Auschwitz. Myślę, że wszyscy bardzo mocno przeżyliśmy ten moment tej ciszy. Widzimy ciągle papieża, który modli się w celi śmierci ojca Maksymiliana. No to myślę, że każdemu z nas bardzo głęboko zapadło w serce.
Światowe Dni Młodzieży to również Droga Krzyżowa, to również Błonia i Campus Misericordie.
No to było niesamowite spotkania. Z racji swojej pracy nie mogłam we wszystkich brać udział, ale w niektórych tak i to były niesamowite przeżycia. Ta cisza, ta modlitwa, te przepiękne sceny Drogi Krzyżowej i te słowa, które nas wypełniały, a nie były to łatwe słowa, pokazywały o tym, że na świecie bardzo wiele osób cierpi z powodu głodu, podczas gdy w innych częściach świata rzucamy mnóstwo żywności. To były sceny, które pokazywały o tym, jak prześladowani są chrześcijanie na świecie. To naprawdę były wielkie przeżycia. No i brzegi, to czuwanie, które było przepiękne i msza święta i te słowa Ojca Świętego, jak pięknie przemawiał do młodych, kiedy mówił im o tym, że boli go to, kiedy widzi, że młodzi ludzie są emerytami. Kiedy mówił do młodych i prosił ich, by zeszli z tej wygodnej kanapy i rozpoczęli swoje działanie. No myślę, że to było coś, co ja mam dwójkę dzieci, nastolatków i wiem, jak bardzo te słowa ich poruszyły. Wiem, jak bardzo je przeżywają. Kiedy widzieli, co dzieje się w Krakowie, sami chcieli już potem brać udział w tych wszystkich wydarzeniach i nawet poszli na brzegi. Na nogach te kilkanaście kilometrów pokonali, żeby tam być. Przyszli mokrzy, zmęczeni, ale szczęśliwi, że byli z Ojcem Świętym.
Spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży to również niezapomniane spotkania pod wspomnianym oknem papieskim przy Franciszkańskiej 3.
No właśnie, te spotkania z oknem papieskim mnie uderzyły tym, że były to spotkania właściwie bardzo poważne. Ja pamiętam spotkania z oknem w oknie papieskim z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Byłam pod tym oknem, kiedy był Ojciec Święty Benedykt XVI. No i byłam teraz. I te spotkania różniły się tym, że to były bardzo poważne spotkania. Ojciec Święty bardzo poważnie traktował młodzież i mówił do nich o sprawach poważnych. Mówił najpierw o zmarłym wolontariuszu, mówił o swojej potem wizycie w szpitalu, mówił o Drodze Krzyżowej. Właściwie to były takie spotkania, które miały dać młodym bardzo dużo do myślenia. I zobaczmy, że ci młodzi przychodzili, nawet kiedy Ojciec Święty w sobotę nie wyszedł do tego okna, tam stały tysiące ludzi. Niezaplanowane było spotkanie w niedzielę, a oni znowu tam przyszli. Czyli była w tych młodych ogromna potrzeba spotykania się z Ojcem Świętym. Oni ciągle czekali na Jego słowa, chcieli Go słuchać. I mamy nadzieję, że teraz ta książka, którą mam przed sobą, pozwoli im wrócić do tych słów, które Ojciec Święty tam wypowiedział.
Pielgrzymka Franciszka do Polski, Światowe Dni Młodzieży 2016, kronika, chociaż tytuł tak bardzo formalny, gdyby pani przyszło dać taki podtytuł, podstawowe przesłanie tych Światowych Dni Młodzieży poza hasłem błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, to co byłoby takim istotnym dla pani?
Dla mnie to, co powiedziałam, budujcie mosty. Budujcie mosty i bądźcie miłosierni. To dla mnie jest klucz tych Światowych Dni Młodych, bo nie wspomnieliśmy o wizycie Ojca Świętego w Łagiewnikach, nie wspomnieliśmy o Pielgrzymce Miłosierdzia, która przez całe Światowe Dni Młodych przechodziła z białych mórz do Łagiewnik, od Świętego Jana Pawła II do Bożego Miłosierdzia. Dla mnie to jest kluczowe. Budujcie mosty i bądźcie miłosierni.
Bardzo gorąco dziękuję. Pani redaktor Małgorzata Pabis o nowej książce Pielgrzymka Franciszka do Polski, Światowe Dni Młodzieży 2016, kronika. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Słuchają Państwo audycji Czytać, aby być mądrym. Audycja Czytać, aby być mądrym. Kolejny gość, kolejny autor to Agnieszka Skrzypek, żona, mama czterech córek, lekarz medycyny. Szczęść Boże, pani Agnieszko.
Szczęść Boże, ojca. Witam serdecznie.
Pani doktor, książka ta nie jest standardowym poradnikiem. Wyróżnia ją przede wszystkim to, że zamieszczone treści, sugerowane sposoby postępowania i zachowania są sprawdzone, poparte przykładami ich skutecznego działania w życiu rodzinnym. Mądry rodzic to mądre i szczęśliwe dziecko. Nowe i skuteczne metody wychowania to kolejna pozycja książkowa, nad którą pochylamy się dzisiaj w audycji Czytać, aby być mądrym. Skąd pomysł?
Pomysł zrodził się wiele lat temu. Wynikał też z moich porażek pierwszych, ponieważ moje pierwsze dziecko wychowywałam nieco inaczej, wpadłam w pułapkę nagród. Na przykład mówiłam, jeśli zrobisz porządek, kupię ci jajko niespodziankę. I później zdarzyło się, że 2,5-letnia córeczka mówiła, co mi za to kupisz, kiedy coś zrobię. I próbowałam szukać różnych rozwiązań w różnych poradnikach. I moje osobiste refleksje, przemyślenia, jak również wnioski z dostępnej literatury dotyczącej wychowywania dzieci wpłynęły na to, że chciałam się podzielić z innymi swoimi przemyśleniami, no i przede wszystkim pomysłem założenia zeszytu weryfikacyjnego, który pozwolił mi się uwolnić od tej właśnie pułapki nagrody. Jak również to, co jest najważniejsze w tej książce, to przede wszystkim to, że wychowanie dziecka wiąże się z przekazywaniem mu ogromnej miłości, z szacunkiem. Dzieci nie wolno poniżać, nie wolno karać, nie można też oceniać, natomiast powinniśmy sprawić, aby dzieci nauczyły się też pracować nad swoim charakterem, tak jak my dorośli, ja stale pracuję nad swoim charakterem. Kiedyś przeczytałam książkę Roberta Kiyosakiego, który mówił, że swoim sukcesem należy się dzielić. I to jest właśnie też taki rodzaj misji, rodzaj chęci właśnie podzielenia się z kimś swoimi przemyśleniami.
No, pani doktor, pani Agnieszko, jak się udało odkręcić te spirale dobrych czynów w zamian za nagrodę?
Mianowicie założyliśmy z mężem taki zeszyt weryfikacyjny, czyli dzieciom mówimy, że jak są dobre, to sprawia nam to radość, kiedy wykonują swoje obowiązki, kiedy starają się do siebie dobrze odnosić. I to, co nam daje radość, mówimy, że to wpisujemy im linkę radości do naszego zeszytu. Jeśli dzieci są niegrzeczne, to najpierw mówimy, że na przykład proszę cię, nie kłóć się z siostrą, naprawdę jest to przykre dla nas, albo posprzątaj po sobie ubranie. Dziecko mówi nie, bo czasem ma taką fazę, że nie i buntuje się. A mówię, no wiesz, no sprawię to przykro, no naprawdę będę musiała ci wpisać linkę smutku. No i tam wpisuję tą linę smutku. Natomiast te linki nie są takie istotne. Istotny jest czas, kiedy po tygodniu czy po dwóch z dziećmi próbujemy rozmawiać właśnie na ten temat, co było dobre w tym tygodniu, w tym czasie, który powiedzmy minął od ostatniego podsumowania tych różnych minek. I nie chodzi o to, żeby dzieciom wypominać, tylko chodzi o to, żeby zastanowić się nad tym, jak można robić lepiej. No to jest też taka nauka właśnie pracy nad sobą. To jest najważniejsze, że według mnie dzieci nie powinno się karać. Natomiast powinno się nagradzać za dobre zachowanie, za wypełnianie właściwe swoich obowiązków, bo jednak dzieci od najmłodszych lat powinny mieć swoje obowiązki. Dlaczego?
A co z przezwyciężaniem przez dzieci tych wszelkich trudności, które podejmują w całym procesie wychowania?
Dzieci mówią o tym, że nie chce im się, ale czasem na przykład tylko mówi, no dobrze, zrobię to, bo tak wie, że to sprawia nam radość, rodzicom. Też wie o tym, że no, każdy ma z nas swoje obowiązki. Kiedyś dziecko mnie zapytało, mamusiu, skąd ty wiesz, co należy w życiu robić? Właśnie mówię, że te obowiązki, które wypełnia teraz jako mały człowiek, spowodują w przyszłości, że będzie wiedziała, co w życiu robić. Dzieciom wystarczają nie tylko minki radości, ale przede wszystkim ten czas, który później z nimi spędzamy, gramy. To jest też wszystko zawarte, opisane w książce, tak powiem szczerze.
Pani Agnieszko, kobieta na 100% moje córeczki, a gdzie mężczyzna na 100% i jego córeczki?
To jest książka generalnie, w której zawarłam swoje osobiste przemyślenia, natomiast mój mąż rzeczywiście jest 100% mężczyzną, robi bardzo wiele. Jestem wdzięczna Bogu za takiego męża, bo nie ma żadnych uzależnień typu alkohol, papierosy i tak dalej. Spędza z nami, z całą rodziną chętnie czas, kiedy trzeba, to również sam zajmuje się dziećmi. Mogę zaufać, że jeśli gdzieś pojadę, to oczywiście on zajmie się dziećmi, również z pomocą rodziców bardzo często. Natomiast cieszę się, że właśnie też jest przekonany, no podobnie jak ja, do tego zeszytu weryfikacyjnego, do wspólnych rozmów, wspólnego spędzania czasu, bo wydaje mi się, że ten czas, który spędzamy z rodziną, z dziećmi, jest najważniejszy również w ich rozwoju.
Na okładce widnieje zdjęcie całej rodziny. Zdjęcie wykonał Mariusz Skrzypek. Domyślam się, że to małżonek, czyli pora, by on napisał swoją książkę, gdzie zawrze rozdział mężczyzna 100%?
Namawiałam go już kiedyś właśnie, żeby napisał książkę. Na razie mówi, że jest bardzo zajęty, również zawodowo, ale w przyszłości mam nadzieję, że wygospodaruje czas i napisze jakiś taki rodzaj poradnika, a przede wszystkim swoich refleksji. Mój mąż jest bardzo mądrym człowiekiem, przeczytał wiele książek, wysłucha wiele różnych audiobooków na różne tematy i też ma też swoje przemyślenia dotyczące wychowania dzieci. Myślę, że umiałby posłużyć radą.
W pani głosie nieustanny uśmiech i radość. Czy bywa pani jako rodzic surową matką?
To znaczy, uważam, że apodyktyczny, surowy rodzic nie jest dobrym modelem rodzica, nie jest właściwym, czego dowiedli niegdyś hiszpańscy naukowcy. Ja się staram być konsekwentna, natomiast też jestem pobłażliwa, no i niestety kończy się tym, że jak dziecko bardzo prosi, że dziś nie, no to ja ulegam. Moim zdaniem jest to też wyrazem szacunku dla drugiego człowieka. Ja też szanuję dziecko, szanuję to, że czasem może nie mieć siły czegoś zrobić, to też nie jest tak, że jak mi dziecko powie, mamu, nie mam siły dzisiaj, pójdę spać, jutro to ubranie poukładam. Ja mówię, no dobrze, to idź spać, jutro to zrobisz. Tylko że jeśli dziecko coś przeciąga strunę, no to wtedy jest gorzej. Natomiast, tak jak mówię, staram się być rodzicem, który też szanuje preferencje dzieci i rozmawiam z nimi, pertraktuję z nimi, polemizujemy czasem, no ale tak wydaje mi się, że to jest taki najlepszy model wychowywania.
Czy każda z córek ma swój sposób na wyzwolenie matczynej pobłażliwości?
Tak, tak. Najstarsza córka mówi, o, ja już mam na ciebie sposoby. Ja mówię, jakie, Lenusiu? Wystarczy, jak na ciebie popatrzę cię lęcym wzrokiem. I tak czasem mówi, oj, mamuń, proszę cię. No to wiadomo, że wtedy no mają też swoje sposoby. Ja też, prawda, ulegam moim córkom. Ale wszystkie córki staram się traktować sprawiedliwie, równo, żadnej nie wyróżniać.
Zasady pomagające wychować mądre i szczęśliwe dziecko, jest ich 13 w pani książce Mądry rodzic to mądre i szczęśliwe dziecko. Czy te zasady mają swoją ważność, czy po prostu każdą z nich należy wcielać w zależności od sytuacji, okoliczności?
Wydaje mi się, że wychowywanie dzieci to taki rodzaj też przemyśleń, pracy również nad sobą, pracy dorosłego człowieka właśnie nad sobą. Te zasady pozwalają, pomagają, natomiast każdy z ludzi, że tak powiem, może mieć jeszcze swoje jakieś inne dodatkowe zasady i bardzo chętnie o nich posłucham, pytam również na maile. Natomiast rzeczywiście pierwsza zasada moja to zachować spokój w trudnej sytuacji i to jest ważne. Aby nie sprawić komuś przykrości, czy to właśnie małżonkowi, czy dzieciom, warto najpierw się zastanowić na tym, co się chce powiedzieć. Ja jestem osobą impulsywną, szybko reaguję i stale pracuję nad sobą, żeby nie wybuchnąć. Też wynika to z wielu różnych obowiązków, które muszę zrealizować. Wydaje mi się, że warto też się zastanowić, pomyśleć, poprosić Boga w myśli, żeby pomógł zachować spokój. No oczywiście jedna z zasad to właśnie, aby dawać dobry przykład. Dzieci nas stale obserwują i będą postępować tak, jak my teraz postępujemy. Jest takie przysłowie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Myślę, że...
Czym czasem... skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
Tak, zgadzam się. Poza tym no, jedną z zasad na przykład jest czytanie sobie dzieciom. To jest właściwie taki nawyk, zdobywanie nawyku mądrego przez dzieci. Bo jeśli dzieci będą oglądać telewizję, będą widziały, że my stale oglądamy telewizję, to też w przyszłości nie sięgną po książkę. Stąd wydaje mi się, że mądry rodzic zachęca dzieci do czytania i dzieci widzą też, że sam czyta.
Bądź jeżeli telewizja zastępuje rodziców. Nigdy nie ośmieszajmy naszego dziecka. Nad tą zasadą chciałbym się chwileczkę zatrzymać. Mm-hmm. Bardzo będę wdzięczny za jej wyjaśnienie.
Mm-hmm. Przede wszystkim nie należy dziecka ośmieszać, nie należy poniżać, ponieważ od najmłodszych lat budujemy jego poczucie własnej wartości. Dziecko nie jest marionetką, też nie możemy się wyżywać, prawda, jeśli nas spotkała jakaś przykrość wcześniej, to też, tak powiem, nie należy później tych swoich emocji przelewać na dziecko. Lepiej się wyciszyć albo dziecko przytulić i powiedzieć, że miał się gorszy dzień. Natomiast z dzieckiem należy rozmawiać i omawiać. Jeśli coś zrobiło źle, to nie należy mówić, no widzisz, ale jesteś gapa, ale jesteś ciapa. Wydaje mi się, że tego należy unikać. Z dzieckiem należy porozmawiać i powiedzieć, zobacz, a może można było inaczej? Zadać pytanie, a może masz pomysł, jak można było zrobić? To też dziecko zdobywa zaufanie, czuje się ważne, szanowane przede wszystkim. Natomiast, no właśnie... Dalej w książce, że tak powiem, opisane są jeszcze różne przykłady.
Nie można wszystkiego od razu powiedzieć w kilkanaście minut. Mądry rodzic to mądre i szczęśliwe dziecko. Agnieszka Skrzypek, żona, mama czterech córek, lekarz medycyny. Zasady, zeszyt weryfikacyjny. To wszystko brzmi tak srogo, tak poważnie. tak wręcz programowo i książkowo, ale też jest rozdział wychowanie poprzez obowiązki i zabawy.
Tak, ponieważ dzieci uczą się przez zabawę, myślę, że warto dużo czasu poświęcać właśnie na to, co dzieci lubią. Warto jest, żeby cała rodzina znalazła czas na zagranie, w jakąś grę, czy to sportową, na świeżym powietrzu, czy też w domu, kiedy jest chłodniej przy stole, jakąś grę planszową. No i przede wszystkim przy tym są jakieś rozmowy, czy jakieś ciacho i wspólna gra. Niektórzy lubią grać w karty, inni w coś innego. Natomiast zabawy zbliżają do siebie rodziców z dziećmi i też rodzeństwo ze sobą. Według mnie ważne jest też, żeby każdy rodzic poświęcił indywidualnie czas selekcji dziecku, każdemu dziecku osobna. Chociaż parę minut dziennie, prawda, porozmawiał o tych o jego problemach. No i zapytał przede wszystkim o marzenia, jakie dziecko ma życzenie na przykład na następny dzień, co by chciało zrobić. Dzieci czasem mówią same, o, moja córeczka jedna mówi, jakbym chciała z tobą zagrać w końcu w warcaby. Ja mówię, dobrze, Adusiu, to zagrajmy. Ja na przykład gotuję obiad, ona rozkłada grę na stole i gramy w warcaby. To po pierwsze rozwija dziecko też intelektualnie. Natomiast wydaje mi się, że też uczy ich spędzania, dobrze spędzania swojego czasu wolnego. No i też zbliża całą rodzinę, buduje więzi.
Ja i mój mąż wciąż pracujemy nad sobą. Mąż jest bardziej stanowczy. Czasem zarzuca mu, że przesadza z konsekwencją. Na przykład Lenusia o godzinie 21:30 w sobotę leży w swoim łóżku, czyta sobie książkę, a mój mąż zauważa pozwijane w kłębek jej ubrania przy łóżku. Prosi ją, aby wstała i poukładała to w tej chwili, bo tak się umawialiśmy, że jako 9-letnia dziewczynka powinna sama dbać o swoje rzeczy i sprzątać po sobie ubrania. Ja próbuję wstawiać się za Lenusią, czyli nie zawsze jest zgodność między panią Agnieszką a panem Mateuszem.
Marcinem,
przepraszam. Tak.
Tak, to jak w każdym małżeństwie wydaje mi się, że też każdy z nas jest indywidualnością, nie jesteśmy jednomyślni. Też staramy się, abyśmy wychowywali dzieci, że tak powiem, mając te same zasady. Ja natomiast, no, tak jak wspominałam, pisałam, że jestem bardziej pobłażliwa. Mój mąż, zdarza mu się, że rzeczywiście tak mówi, nie musisz zejść z łóżka i coś dokończyć, natomiast też ma bardzo, bardzo miękkie serce, jeśli chodzi o dzieci, jest otwarty na nie i dzieci, że tak powiem, staramy się wychowywać konsekwentnie, natomiast no, też mamy do nich słabości, więc może musimy bardziej popracować nad swoją konsekwencją, ale wydaje mi się, że to jest dobre, że dziecko wie, że też ma prawo właśnie do słabości i wie, że kochane jest zawsze w domu i może też nam powiedzieć o swoich słabościach, prawda, ma do nas też zaufanie. Natomiast czasem nam dzieci mówią, o widzicie, my się sprzeczamy, ale wy czasem też. No więc tutaj musimy się starać dawać dobry przykład, no i stale pracujemy nad tym.
Mądry rodzic to mądre i szczęśliwe dziecko. Pani Agnieszka Skrzypek, autorka książki, która jest nie tylko podręcznikiem mądrego wychowania, ale też opowieścią o radościach i trudach wychowania czterech córek. Gorąco i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
W audycji Czytać, aby być mądrym rozmawialiśmy o dwóch pozycjach książkowych, o pielgrzymce Franciszka do Polski, Światowych Dniach Młodzieży 2016 roku. Jest to zapis kronikarski. I druga książka to Mądry rodzic, to mądre i szczęśliwe dziecko autorstwa Agnieszki Skrzypek, żony mamy czterech córek oraz lekarza medycyny.